Czas na postscriptum do studia Bejrut. Kazimierz Gajowy po drugiej stronie w Bejrucie. Dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz, chociaż studio się opróżniło prawie że z gości, ale jeszcze nasz ekspert na Bliski Wschód, pan Paweł Rakowski, jest z nami.
Dzień dobry państwu.
Tak jest, że do Ekwadoru, do tego co dzieje się w Barcelonie, dołączyły się manifestacje w Libanie, w Bejrucie. O co chodzi?
Tego nikt jeszcze nie wie. Wiemy tylko, o co ci protestujący proszą. No, przede wszystkim proszą o ustąpienie bezwzględne aktualnego rządu z premierem włącznie. Na dodatek oskarżają całą tą klasę rządzącą od bardzo, bardzo długich lat, bo ona jest prawie niezmienna, że są złodziejami, że zbogacili się na plecach wszystkich Libańczyków, że nakradli i proszą, żeby to wszystko oddali. Nasze pytanie jest zasadnicze, nasz obserwatorów. Kto będzie sędzią? No, skoro wszyscy są skorumpowani, to jest szczera prawda. Ja też to czuję. Nie wiem, czy pan Paweł Rakowski się ze mną zgadza.
No, niewątpliwie coś jest na rzeczy.
Tak, czyli wszyscy kradną. Co najgorsze, nie dzielą się. O, i to jest największy problem, bo gdyby oni jeszcze rzeczywiście korzystali i się bogacili, ale jednocześnie się dzielili tutaj z społeczeństwem libańskim, to może do tych protestów by nie doszło. Na przyszłość proszą, aby wszystkie stypendia, wszystkie pensje polityków od razu zmniejszyć o 50%. Nie wiem, czy ta sprawa będzie już wystarczająca, żeby zażegnać wszystkim tutaj problemom. Ale jednak to, co najważniejsze wydaje mi się dla naszych słuchaczy, dla pielgrzymów, którzy tutaj są bardzo liczni, myślę, że około 300-400 osób aktualnie z Polski jest obecnych tutaj w Libanie w związku z jutrzejszą chociażby procesją, no to te manifestacje są pokojowe. Nasz tutaj ekspert, pan Paweł Rakowski, kręci się, przejeżdża przez te blokady.
Demontuje.
Niektóre rozbierał po to, żeby razem z pielgrzymami móc przejechać. Zapytamy go może tutaj ze studia, niech nam powie, jak to wszystko wygląda, bo to chyba bardzo jest ważne dla naszych słuchaczy.
To znaczy, na pewno wygląda pokojowo, chociaż odsadzone twarze od różnych smolistych substancji palących się na barykadach mogło naprawdę jakoś tak trochę przerazić. Niemniej atmosfera jest bardzo piknikowa, oprócz machania flagami, ale flagami państwowymi, to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o Liban, nie ma flag partyjnych.
Nie widziałem żadnej, ani z Hezbollahu, ani z sił libańskich, nikogo, tylko te biało-czerwone z cedrem pośrodku zielonym.
Tak jest, to flagi państwowe, plus do tego oczywiście muzyka, plus jakieś napoje chłodzące, ponieważ mamy bardzo ciepłą pogodę, idealną wręcz na takie protesty, nie jest za gorąco, nie jest za zimno. No i młodzież przede wszystkim. Młodzież, która taka rozbudzona takim rewolucyjnym duchem barykad, domaga się tutaj właśnie postulatów takich, żeby było sprawiedliwie, żeby było dobrze, żeby było normalnie, chociaż nie za bardzo trochę rozumiem tej normalności z tego względu, że Liban krajem normalnym w takim rozumieniu być nie może. Tak? To już jest pewna specyfika, jak i też to, że domagają się tej normalności, przy tym łamane są przepisy drogowe, tak więc tutaj jedno drugie wyklucza. Niemniej atmosfera jest taka piknikowa i rodzinna, gdzie no to jest przejaw libańskiego patriotyzmu, a pamiętajmy o tym, że w Libanie tak się mówi, że na przykład Kurdowie mają naród, ale nie mają państwa, a Liban ma państwo, ale nie ma narodu. Więc.
Ale ja bym troszeczkę się wtrącił, panie Pawle, co do tych dymów, bo ja nie czułem tylko tych śmierdzących, ale czułem takie piękne zapachy też na tych barykadach, zwłaszcza tutaj w Biblos dzisiaj rano, jadąc do studia. Co to za zapachy?
No, być może śniadanie.
Tak, ale do tego jeszcze dochodzi taka wodna fajka. Po prostu młodzież sobie spędza cały czas siedząc, tańcząc, demonstrując. Niech to będzie takie, jakie jest pokojowe. No ale
to
na
panowie,
co my czekamy?
Panowie, to powiedzcie, tak. Dlaczego taka organizacja jak Amnesty International apeluje o to, żeby policja nie używała gazów łzawiących? Czy te gazy łzawiące są używane gdzieś w Bejrucie przy tych wielkich demonstracjach, czy też nie?
Przy bankach.
Już właśnie, przy bankach, na drodze bankowej, bo tam jest złoto. Już mówię, w większości, bo mówi się o milionie, nawet milionie 200 tysięcy, które aktualnie tu i ówdzie protestują, zawsze jest piąta kolumna i były próby rozbijania sklepów. Ci organizatorzy i w ogóle uczestnicy odżegnują się od tych ludzi. Odżegnują się, to nie nasi, łapcie ich, sadzajcie do więzienia. To są bandyci. I rzeczywiście były takie momenty, kiedy żeby zapanował spokój, żeby nie rozbijano szyb, jak pan redaktor wie, w jakich tanich sklepach w Bejrucie, nie? Gdzie jeden zegarek może kosztować kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Po prostu nie było innej możliwości. Jeżeli policja jest wyposażona w gazy łzawiące, nie tylko w Libanie, w Polsce też, w Paryżu też, to nie na darmo, tylko po to, kiedy jest taka konieczność, żeby nad sytuacją zapanować. Zresztą najprawdopodobniej moje przewidywania, że ten pusty okres, który może nastąpić po rezygnacji premiera Hariri'ego, no po prostu będzie czas na jakiś krótki czas rządów wojskowych, bo ktoś musi być sędzią. No ktoś musi zdecydować, kogo chociażby do więzienia za korupcję wsadzić i od kogo wyciągnąć te pieniądze. My czekamy, panie redaktorze, że być może lada chwila, bo zapowiedział to, że zrobi po 3 dniach, 3 dni temu pan Saad Hariri, czyli premier, że dzisiaj da odpowiedź, że dzisiaj powie, co zdecydował. Wszyscy czekają, że powie: dziękuję, składam dymisję z całym rządem, nie? Już to zrobiły siły tak zwane libańskie, czyli Partia Prawicowa Chrześcijańska, która wczoraj rano wycofała się z rządu, czyli praktycznie rząd już upada. I czekamy wszyscy, cały Liban czeka i ci na barykadach, że tak powiem, młodzi ludzie śpiewający, tańczący i my tutaj z pielgrzymami z Polski, co ten pan powie i moglibyśmy wieczorem panu rektorowi powiedzieć, jakie będą efekty.
No to może jutro rano, ale śpiewają i tańczą, domagając się rządów wojskowych i odejścia od systemu demokratycznego?
Nie, broń Boże. Domagają się wręcz przeciwnie, pełnej demokracji, niejako przyznają się do błędów, bo ja ich pytam. Kochani, przecież wyście nie tak dawno, 3-4 lata temu głosowali, to wyście głosowali na tych, którzy teraz są w parlamencie. To wyście sprawili, że Hezbollah przejął władzę w Libanie całkowicie, bo jego ugrupowanie i powiedzmy koalicjanci, chociażby partia generała Auna, aktualnego prezydenta przecież, który jak do dzisiaj się nie wypowiedział jeszcze w ogóle w tych dniach, to przecież wyście to sprawili. No to oni po prostu mówią: pomyliliśmy się, teraz będziemy głosować inaczej i im chodzi tylko i wyłącznie, nawet nie myślą, co się stanie. Ten rząd ma upaść, mają być wybory i my teraz wybierzemy takich, jakich trzeba. Tylko ja, jako obserwator tutaj na Bliskim Wschodzie od 30 lat, pytam się, kto będzie sędzią? Czy złodziej może być sędzią w własnej swojej sprawie? Czy ten, który wykorzystywał kraj dla własnych potrzeb, będzie teraz siebie samego sądził? Stąd ja przewiduję, że na pewno będzie wprowadzony jakiś taki stan wyjątkowy, oczywiście bez żadnych gazów łzawiących, bez żadnych działań, ale to już czuję, jeżdżąc po Libanie, że obok demonstrantów są rozstawiani żołnierze. Oni się śmieją razem z tymi protestującymi, czasami z nimi razem fajkę wodną zapalą, są obok, nie interweniują, ale myślę, że będzie chodziło przede wszystkim o to. Jeszcze jedno słowo, panie redaktorze, co do biedy. Pan redaktor kilkakrotnie był w Libanie i nasi też pielgrzymi wszyscy mówią: my tej biedy nie widzimy, bo widzimy wspaniałe samochody, widzimy restauracje pełne mimo tych protestów, bo bieda tutaj ma inny charakter. Biedny to nie znaczy jak w Polsce, że może nie ma co jeść, że nie ma co się ubrać. Nie, on jest biedny, bo tamten ma dobry samochód, a ja mam grata, bo tamten mieszka w bardzo dobrym mieszkaniu, a ja mam takie słabe. A tym, co języczkiem uwagi, co przeważyło, że młodzież przede wszystkim pierwsza wyszła na ulicę, to było nałożenie takiego podatku dla tych, którzy używają WhatsAppa. 6 dolarów miesięcznie. Ludzie, to nawet jakby po 4 zł, to jest 24 zł, niby nic. Ale nie przeraziły ich podwyżki ropy, ani benzyny, ani nawet chleba.
I papierosów.
Ani, a nawet papierosów o 250 lir. Ale jak rząd zapowiedział, że będzie ta taksa 6 dolarów dla wszystkich, którzy używają WhatsAppa, wszyscy wyszli na ulicę. Nazywamy również to protestem WhatsAppowców. Jednym słowem też. Zobaczymy, do czego nas to wszystko doprowadzi.
Nigdy nie słyszałem tak sielankowego opisu protestów.
No to tylko jest bardzo pozytywne. Świadczy to o tym, że rzeczywiście Liban jest krajem demokratycznym. W żadnym innym ościennym kraju byłoby to niemożliwe. W każdym innym kraju, chociażby w Egipcie kiedyś, pamiętamy te czasy, czy w Syrii, która cierpi, każdy protest od razu był stłumiony przez, powiedzmy, czołgi, karabiny, żołnierzy. Dochodziło do różnych, powiedzmy, sytuacji bardzo konfliktowych. Liban po prostu jest krajem demokratycznym. Tu w Libanie każdy ma prawo protestować. Oczywiście musi się też później liczyć z pewnymi konsekwencjami. To, co wspomniał pan Paweł, no my też mówimy, protestujcie w Bejrucie, protestujcie nawet i tutaj w Biblos, ale otwórzcie ten przesmyk, żeby przynajmniej turyści, którzy wam zostawiają miliony dolarów, no nie zdradzili się z tego powodu. I to niejednokrotnie funkcjonuje. W radiu Net, w studiu Bejrut dzisiaj rano mówiliśmy tutaj wszyscy, wspominał o tym również ojciec franciszkanin, ojciec Nikodem, który tu jest, jak również siostra Miriam, że nas przepuszczają. Po prostu traktują inaczej, traktują po prostu jako, powiedzmy, ci, którzy wspomagają ten właśnie kraj.
Słyszę, jak stukają talerze, pielgrzymi w Byblos jedzą śniadanie. Wszystkiego dobrego w takim razie życzymy i Kazimierzowi Gajowemu, i Pawłowi Rakowskiemu. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Bejrutu.
My też dziękujemy, pozdrawiamy, do widzenia.
A co jest na śniadanie?
Na śniadanie mamy dzisiaj labne. To jest najbardziej, powiedzmy, tutaj znany ser biały, czasami podawany z czosnkiem. Mamy tutejsze wędliny i inne sery, no i ten nasz chleb arabski. No i ponieważ jesteśmy troszkę tacy sfrancuszczeni, że tak powiem, to nie może brakować croissant, zarówno z serem, jak i z czekoladą. To najbardziej lubi pan Paweł.
Razem z zatarem.
Też.
A my w poranku wnet zapraszamy państwa na śniadanie w Ameryce. To był zespół Super Trump w poranku wnet. Jest godzina 7.27, dzisiaj jest 21 października, 17 minut po wschodzie słońca. W oparach cygar i wina. To jest tytuł w jednej z gazet, który będzie rozszerzony czy zacytowany w przeglądzie prasy. Zdziwią się państwo, bo to jest Gazeta Wyborcza, która na pierwszej stronie nie pisze ani o Prawie i Sprawiedliwości, ani o Jarosławie Kaczyńskim, tylko rozlicza Platformę Obywatelską z kampanii wyborczej. A my teraz posłuchamy... Strategy and Future. To jest audycja, której gospodarzem jest dr Jacek Bartosiak. Co 37 dni będzie pojawiał się w Radiu Wnet. Na razie jest taka częstotliwość. Posłuchajmy, co powiedział o kryzysie na Bliskim Wschodzie w pierwszej odsłonie tej audycji.
Mamy wojnę 30-letnią o nowy układ sił na Bliskim Wschodzie. Na Wielkim Bliskim Wschodzie. Ład, który istniał przez 100 lat po I wojnie światowej, po rozbiorze Imperium Osmańskiego, ład, który został ustanowiony przez Brytyjczyków i Francuzów, a później przejęty przez Amerykanów, polegający na utrzymywaniu stref wpływów, później dogadanie się z Sowietami na temat ich podziału i później utrzymywanie dyktatorów, którzy stabilizowali ten system zgodnie z interesami strategicznych przepływów Ameryki i Wielkiej Brytanii. Rozpadł się po inwazji Ameryki na Mezopotamię w 2003 roku. Amerykanie zburzyli kruchą równowagę niż w stworzniowym miejscu, środkowym miejscu Bliskiego Wschodu.
Dlaczego to zrobili?
No. Myślę, że mieli wielki plan, wielką strategię przebudowy Bliskiego Wschodu, transformacji Bliskiego Wschodu. Chcieli zainstalować rząd w Bagdadzie, który będzie rozsadnikiem liberalnej demokracji. Tak. I po prostu oczywiście się to nie udało. I zniszczyli kruchą równowagę. Przez pierwsze lata próbowali balansować tą równowagę swoimi wojskami lądowymi, ale po prostu się zmęczyli i wychodzą z Bliskiego Wschodu. I wojna każdego z każdym, dlatego że każdy musi wziąć w niej udział, bo powstają wędrujące próżnie bezpieczeństwa i każdy się natychmiast boi. Pojawia się gra o sumie zerowej i strach jednych przed drugimi, jak w czasie II wojny światowej u nas na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim. I będzie to trwało. No i w związku z tym mamy wzrost potęgi Iranu, który dąży do Morza Śródziemnego. Mamy coraz większą wasalizację Arabii Saudyjskiej względem Stanów Zjednoczonych, bo bez Stanów Zjednoczonych Arabia Saudyjska nie jest w stanie przetrwać. Jest wasalem w zakresie pomocy wojskowej i potrzebuje swobody strategicznych przepływów ropy, bo żyją tylko z tego. W uproszczeniu, ale taka jest prawda. Turcja musi, ze względu na to, że jest zwornikiem od kierunku europejskiego i pasem transmisyjnym ze wschodu na zachód, musi brać udział w tej grze, plus uruchamiają się wszystkie partykularyzmy. Jest zbyt dużo frakcji i stronnic, więc bardzo ciężko balansować ten system zewnątrz. Amerykanie wychodzą z Bliskiego Wschodu, bo nie jest w ich interesie być siłą w środku. Trump ma rację, jak mówi, że Stany Zjednoczone są 7 tysięcy mil stąd. Amerykanie osiągną swoje cele, postępując jak perfidny Albion w XIX wieku, czyli balansując system i nie będąc policjantem pierwszego telefonu, tam 913, na każdy problem. Taka jest percepcja w Waszyngtonie. Znaczy obecnego stronnictwa, bo w Waszyngtonie też trwa rywalizacja między tak zwanym stronnictwem Wszechimperium i stronnictwem realistów. Stronnictwo Wszechimperium uważa, że Amerykanie są w stanie poradzić sobie jednocześnie i z Chinami, i z Rosją, i z Bliskim Wschodem. I są w stanie krzewić demokrację liberalną i powinni to robić, pomimo deficytu, długu, zadłużenia, problemów z sekwestracją, utrzymaniem sił zbrojnych, a stronnictwo realistów uważa, że należy ograniczyć globalne zobowiązania, skoncentrować się tylko na Chinach i jak będzie trzeba, też dogadać się z Rosjanami przeciwko Chińczykom.
Całej audycji z cyklu Strategy and Future, czyli audycji doktora Jacka Bartosiaka, mogą Państwo odsłuchać na stronie www.wnet.fm lub na naszym kanale na YouTubie. Jest godzina 7:32.